Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk. Moim i Państwa gościem jest doktor habilitowany Marek Szołkiewicz, specjalista kardiolog, angiolog, nefrolog, ordynator oddziału kardiologii i angiologii inwazyjnej Szpitala Specjalistycznego imienia Cejnowy w Wejherowie. Witam Pana doktora na antenie Radia Gdańsk.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Jak obecnie wygląda praca na oddziale, którym Pan kieruje? W jakim trybie są przyjmowani pacjenci?
No, można powiedzieć, że z pozoru ona wygląda zupełnie normalnie, bo zarówno na oddziale ogólnym, jak i na tym oddziale intensywnej terapii kardiologicznej, no, są pacjenci, którzy oczywiście wymagają opieki, czy też tam jakichś określonych procedur. No, krząta się zespół lekarzy, pielęgniarek, techników, opiekunek. No, każdy z nich robi to, co do nich tam należy. Każdy wykonuje swoją pracę. Jednak tak naprawdę te pozory są w istotnym stopniu mylące, bo całe to nasze kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń to jednostka, która w ostatnich kilku latach osiągnęła, no powiem to nieskromnie, ale naprawdę całkiem wysoki poziom rozwoju, taki porównywalny z jednostkami uniwersyteckimi. Dzięki temu mogliśmy realizować naprawdę zaawansowane, skomplikowane technicznie procedury, które jednak w olbrzymiej większości przypadków są przeprowadzane w trybie planowym. A niestety epidemia koronawirusa i wynikające z tego tytułu no, jakieś tam profilaktyczne działania no, doprowadziły między innymi do zatrzymania planowych przyjęć. Nasza działalność wobec powyższego uległa no, drastycznemu ograniczeniu. Żeby to zobrazować, to przy szpitalnej poradni kardiologicznej no, wizyty w zasadzie wstrzymane. W oddziale rehabilitacji kardiologicznej przyjęcia wstrzymane. W oddziale kardiologii przyjęcia tylko ratujące życie. W oddziale kardiochirurgii w zasadzie tylko wybrane zabiegi. To całe centrum funkcjonowało na 20, no może 25% swoich możliwości. No ja osobiście muszę przyznać, w zasadzie dotychczas ja nie spotkałem się z czymś takim w moim zawodowym życiu. Te zmiany są olbrzymie po prostu.
Co to może oznaczać dla pacjentów? Czy ta epidemia SARS-CoV-2 może przyczynić się do pogorszenia rokowań osób, które no, nie były w stanie zadbać o swoje zdrowie, bo nie było właśnie tych przyjęć?
Biorąc pod uwagę, że epidemia wstrzymała w jakimś stopniu funkcjonowanie przychodni, szpitali, w zasadzie całego systemu ochrony zdrowia, tak? No to bez wątpienia może, no odpowiedź nie może być inna. Po prostu to może przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia tych pacjentów. Zresztą uczciwie mówiąc, to w zasadzie się już dzieje. No, powiem pani i państwu, co na przykład dostrzegamy. No, przed epidemią ból w klatce piersiowej był dla większości pacjentów, ludzi mocnym sygnałem, że należy zgłosić się do lekarza czy wezwać karetkę. A teraz pacjenci czekają. Oni nie bardzo wiedzą, co mają zrobić, czy mogą sobie pozwolić na to, żeby pójść do, nie wiem, SOR-u gdziekolwiek, a może ten ból przejdzie, a może to tak naprawdę nic istotnego. A przecież nawet ból zawałowy potrafi ustąpić po kilkudziesięciu minutach, czyli tak naprawdę ten pacjent, który zakładał, że może to nic groźnego i może zaraz ustąpi, no, spełnią się jego oczekiwania. Przy czym ból ustąpił, a mięsień sercowy umiera przez następnych kilka godzin. I jeżeli my nie udrożnimy tego zamkniętego naczynia, to niestety, ale podstępnie, no zwykle powoli, będzie się rozwijała jakaś tam kardiomiopatia pozawałowa, to niestety z postępującą niewydolnością serca. W ostatnich tygodniach w zasadzie no, w każdym oddziale kardiologicznym dostrzeżono wyraźnie zmniejszoną ilość zawałów serca, a przecież no, co by nie mówić, statystyka jest nieubłagana. Pacjenci po prostu z zawałami serca chorują w domu, do szpitala, co zresztą także dostrzegamy. Przyjeżdżają pacjenci już zdekompensowani, z kilkudniowym zawałem serca, u których tak na dobrą sprawę niewiele już można zrobić, albo w niewielkim stopniu można takiemu pacjentowi po prostu pomóc.
Jaka powinna być ta droga? Co powinien zrobić ten pacjent? On powinien się po prostu zachować tak jak przed epidemią? Wezwać karetkę?
Znaczy ja nie mam wątpliwości, ja nie mam żadnych wątpliwości, że w zasadzie tak to powinno się odbyć. No, każde odroczenie w przypadkach ostrych w ogóle nie ma dyskusji. Jeżeli pacjent ma dolegliwości, których nigdy nie miał, jeżeli się pojawia coś, to ten pacjent nie może czekać. My nie możemy w całym kraju, zresztą na całym świecie, bo to jest tendencja na całym świecie, skupiać się tylko i wyłącznie na koronawirusie. Oczywiście on jest bardzo ważny, on doprowadził do wielu dramatów, on wymaga atencji, ale życie obok koronawirusa także się toczy. Jeżeli my wszystkie siły skupimy na koronawirusie, to za chwileczkę będziemy mieli kłopoty na zupełnie innym polu. I my nie możemy tego tak robić. I ja mówię tutaj o przypadkach ostrych, ale przecież to samo dotyczy przypadków jakichś tam planowych. Każde odroczenie zabiegu, procedury, no zwiększa prawdopodobieństwo tego, że nastąpi jakieś pogorszenie zdrowia. To oczywiście nie jest pewnik, tak? I dlatego będą pacjenci, dla których nie będzie to może miało istotnego znaczenia, ale będą i tacy, którzy no niestety, brutalnie rzecz ujmując, mogą po prostu nie doczekać. My się wprawdzie opieramy na prawdopodobieństwie, ale popatrzmy na to w ten sposób. Mam przykład jakiś. Pacjent ma na przykład wskazania do szczepienia stymulatora serca. Większość pacjentów wie, o czym mówię. Z powodu jakiejś tam niewydolności elektrycznej. Jeżeli w zapisie EKG, klasycznym zapisie EKG, nie ma tam jakiegoś dramatu, takiej sytuacji, która by wymagała, żeby ten zabieg wykonać natychmiast, to teoretycznie my oczywiście możemy czekać. Ale jeżeli podczas tego oczekiwania ten uszkodzony układ elektryczny zawiedzie, na przykład w momencie, gdy ten pacjent będzie schodził po schodach, to następstwa mogą być dramatyczne. Pacjent, nie wiem, spadnie z tych schodów, połamie sobie nogi, rozbije głowę. Nikt nie wie, kiedy to może nastąpić. To jest po prostu pewnego rodzaju loteria. Na przykład młody człowiek po udarze mózgu, spowodowanym no, na przykład ubytkiem w przegrodzie między przedsionkami serca. Tak jak tam jest ubytek, to przez tą szczelinę mogą przedostawać się skrzepliny i na przykład polecieć do mózgu. Taki pacjent jest no, zakwalifikowany do planowego zabiegu oczywiście, bo takie zabiegi się wykonuje zwykle planowo, to jest zabieg jakiegoś tam przezskórnego zamknięcia tego ubytku. Czy taki pacjent może czekać? No właśnie, no teoretycznie może, tak, bo tu i teraz się nic nie dzieje, ale jeżeli w okresie czekania nastąpi drugi udar, no powtórzę jeszcze raz, każde odroczenie, każde czekanie zwiększa prawdopodobieństwo, to nie jest pewnik, ale zwiększa prawdopodobieństwo po prostu wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Dlatego my w tej dobie koronawirusa nadal powinniśmy za wszelką cenę dbać o własne zdrowie. No w jakimś sensie być nawet egoistami. No. Po prostu myślmy o sobie, a nie o tym, co się gdzieś tam dzieje. No. Tak
jest doktorze, moje podejście. A dużo osób, którym przepadły wizyty z powodu pandemii, tacy pacjenci, którzy mieli na przykład wyznaczone w marcu, w kwietniu, czy teraz w maju i ten termin minął, bo wizyta nie doszła do skutku, to oni co mają teraz właściwie zrobić, jeśli na przykład chodzi o waszą przychodnię przyszpitalną?
Muszę pani powiedzieć, że staraliśmy się tego tematu nie zaniedbać całkowicie. I nawet tu w przyszpitalnej poradni kardiologicznej, wiadomo, tu kolejki do poradni kardiologicznych są wielomiesięczne. Więc jest oczywistym, że jeżeli coś jest zatrzymane, czy też pacjent nie może się zgłosić do poradni, bo takie są narzucone restrykcje, to w jaki sposób no, jednostka taka jak nasza musi zareagować. W związku z czym do wszystkich pacjentów były wykonywane telefony. W tych przypadkach, w których udało nam się do pacjentów dodzwonić, a jest to w większych przypadków, odbywała się jakaś forma teleporady. Oczywiście, że teleporada jest tylko teleporadą, tak? To nigdy nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z lekarzem. No ale jednak, tak? Przynajmniej można porozmawiać, czegoś się dowiedzieć. Nawet jeżeli lekarz nie uzyska wszystkich informacji, to pacjent po takiej teleporadzie bez wątpienia czuje się no, bezpieczniejszy, tak? Porozmawiał, jest wszystko dobrze. Zresztą gdyby lekarz przez telefon zauważył, że są jakieś duże problemy, to pewnie nakazałby temu pacjentowi zgłosić się do szpitala. To oznacza, że w dużej części przypadków jakaś forma kontaktu miała miejsce. Sprawdziłem przed tą naszą rozmową takich pacjentów, do których, podkreślę wyraźnie, nie udało nam się dodzwonić, bo to raczej w ten sposób się odbyło, było do 20%. I teraz nie udało nam się dodzwonić, no to znaczy, że kontakt się urwał. Ale jeżeli ci pacjenci w tej chwili, czy to pacjenci do klasycznej poradni kardiologicznej, czy też pacjenci, którym przepadł termin kontroli stymulatora, oni do nas zadzwonią, to my generalnie robimy wszystko, żeby we względnie krótkim terminie czasu wyznaczyć im poradę czy konsultacje zastępcze.
Ta sytuacja u osób, zwłaszcza starszych, schorowanych, no może budzić trochę taki lęk, niepokój. Ten lęk może mieć zły wpływ na serce, na ciśnienie?
Pacjenci są różni, tak? Jednych to niepokoi, tak? Innych niespecjalnie. No, wpływ na zdrowie jest też zróżnicowany, nawet wpływ stresu. Są ludzie, którzy permanentnie żyją w stresie i nic im się nie dzieje, tak? A są pacjenci, którzy żadnych stresów nie przeżywają, doznają zawału serca. No, to jest po prostu biologia. Każdy człowiek reaguje inaczej. Ale ma pani rację, no bez wątpienia, tak? Życie w większym stresie, no, w większym stopniu generuje prawdopodobieństwo tego, że pojawią się zdarzenia niepożądane. A czy się pojawią? Ja tego nie wiem. Nikt tego nie wie po prostu.
No na koniec naszej rozmowy chciałam pana jeszcze zapytać, jakie są informacje dla tych pacjentów z pana oddziału, którzy mieli przekładane też zabiegi planowe. Mają na przykład mieć ten zabieg teraz pod koniec maja albo na początku czerwca. Te zabiegi się będą już odbywać normalnie?
Muszę pani powiedzieć, że no to jest ten czas, to takie popularne w tej chwili słowo odmrażania, czy rozmrażania i gospodarki, i oczywiście wszystkich jednostek, w tym także ochrony zdrowia. Tak jak do tej pory były wstrzymane zabiegi planowe, tak zaczynamy je uruchamiać. To tylko chodzi o to, żeby to zrobić mądrze, co wcale nie jest proste, bo pamiętajmy, że ten wirus nie zniknął, on przecież ciągle jest. I teraz jak robić te zabiegi planowe, a żeby ten wirus do szpitala jednak nie wniknął, bo jeżeli on się tu pojawi w szpitalu i doprowadzi do jakiegoś wybuchu ogniska epidemiologicznego, to wszyscy będziemy mieli problem. Więc prawda jest taka, że każdy szpital gdzieś stosuje własne zasady. My również przyjęliśmy zasady polegające na tym, że ponieważ uruchamiamy ponownie procedury planowe, to będziemy starali się zminimalizować, nie całkowicie zlikwidować, ale zminimalizować prawdopodobieństwo tego, że przemknie się do szpitala pacjent jednak zakażony. To oznacza, że my zaplanowaliśmy, że w zasadzie u każdego pacjenta przyjmowanego na zabieg planowy będziemy wykonywali badanie w kierunku koronawirusa, czyli będziemy dokonywali wymazu i badali, czy pacjent jest zakażony, czy niezakażony. Jeżeli pacjent jest niezakażony, to albo bezpośrednio z domu, albo z oddziału buforowego, bo taki w szpitalu również mamy, będzie przyjmowany na ten dedykowany oddział, na którym będzie przeprowadzany ten zabieg, który jest zaplanowany. Muszę przyznać, że największy problem dotyczy pacjentów czekających na planową koronarografię, bo po prostu tego jest bardzo dużo. Do tej pory robiliśmy dziennie kilka koronarografii w trybie planowym. To wszystko zostało zatrzymane, czyli my przez 2 miesiące w tym zakresie nie robiliśmy nic, a kolejkę mamy na wiele miesięcy do przodu. W związku z czym będziemy musieli sobie z tym problemem jakoś poradzić. No będziemy oczywiście próbowali tych pacjentów z tej wcześniej ułożonej listy krok po kroku wzywać. Natomiast ile to potrwa, nie potrafię w tej chwili powiedzieć.
No bo właśnie miałam pana na koniec zapytać o to, jak długo potrwa to nadrabianie zaległości z powodu tych ostatnich wydarzeń pandemicznych, ale to dzisiaj jeszcze chyba jest za wcześnie, żeby odpowiedzieć.
Naprawdę, za wcześnie, tego nikt nie wie, bo nikt nie wie, co się wydarzy. No, nawet ludzie, którzy zajmują się chorobami zakaźnymi, epidemiolodzy, ludzie, którzy rzeczywiście kontrolują sytuację w całym kraju, nie znają odpowiedzi na te pytania, co się dalej wydarzy. Nikt nie wie, czy ta epidemia skończy się teraz, czy ona się skończy za parę miesięcy, czy my będziemy żyli z tym wirusem przez dłuższy czas. Przez czas, nie wiem, do odkrycia szczepionki, czy skutecznych leków, czy jakkolwiek byśmy tego nie próbowali określić. Nikt nie wie, nikt się z nas nie zetknął z taką sytuacją w dotychczasowym życiu.
Czyli panie doktorze, możemy powiedzieć, że pacjenci, których termin przepadł, którzy potrzebują porady kardiologa, mogą powoli już dzwonić do szpitala, pytać o wizyty?
Bezwzględnie namawiam pacjentów do tego, żeby zaczęli myśleć o sobie. Ci pacjenci, którzy mieli wyznaczone terminy, czy to wizyty w poradni kardiologicznej, czy też mieli wyznaczone terminy jakichkolwiek zabiegów, jeżeli ze strony szpitala nie było reakcji lub ten kontakt był nieskuteczny, absolutnie namawiam pacjentów do tego, żeby zaczęli interesować się tym, co się stało z ich terminem i czy mogą liczyć na następny. I jak znam środowisko, to środowisko będzie się starało w jak największym stopniu pomóc.
Doktor habilitowany Marek Szołkiewicz, specjalista kardiolog, angiolog, nefrolog, ordynator oddziału kardiologii i angiologii inwazyjnej Szpitala Specjalistycznego imienia Cejnowy w Wejherowie był moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Było miło, dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.